Chciałbym dziś powiedzieć wam o największym przegranym. Takich jest więcej w Biblii, ale dziś o jednym. A pytanie moje zadam tytułowe: jakie będzie twoje epitafium? Wiecie, w Polsce, kiedy jeździłem na wykłady do Warszawy, to po drodze, jak miałem czas, zatrzymywałem się przy niektórych cmentarzach i byłem ciekawy, czy są na nagrobkach jakieś interesujące wpisy. Na pewno nie znajdziecie jakichś żartobliwych. Na zachodzie ludzie na to stać, na przykład na jednym z nagrobków było napisane: mówiłem ci, że jestem chory. Czy żeście się nad tym kiedykolwiek zastanawiali? Winston Churchill powiedział: jestem gotowy, by spotkać mojego stwórcę. Czy mój stwórca jest przygotowany na wielką próbę, by spotkać mnie, to już inna sprawa. A zatem to chciałbym się odwołać do pewnego tekstu. 26 rozdział, 2 księga Kronik, 3 werset. Uzjasz miał 16 lat, gdy objął władzę królewską, a panował w Jeruzalemie 52 lata. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, zupełnie tak samo, jak jego ojciec Amazjasz. Szukał on Pana, dopóki żył Zachariasz, który uczył go bojaźni Bożej. A dopóki szukał Pana, Bóg darzył go powodzeniem. Gdy zaś doszedł do potęgi, to wiersz 16, wzbił w pychę jego serce ku własnej jego zgubie i sprzeniewierzył się Panu Bogu swemu. Uzjasz zostaje królem i jest scharakteryzowany jego dziadek Joasz, również jako człowiek, jako król, który trzymał się Pana Boga. Potem ojciec również czynił to, co prawe w oczach Pana. I trzeci król, syn, również tak jest oceniony. Ale każdy z tych królów do pewnego czasu tylko. Uzjasz miał okazję być jednym z największych królów. To był jeden z najpotężniejszych. Jak przeczytacie ten cały rozdział, to zobaczycie, ile tam zwycięstw, ile niesamowitych rzeczy on uczynił, jak potężną miał armię. 307 tysięcy, takie małe państwo. Ogromna armia, ogromne też sukcesy. A poza tym 52 lata panował. I o takim człowieku, z takim zapleczem, 52 lata bycia królem, czy nie jest zdumiewające, że jest tylko jeden rozdział? Coś tu jest chyba nie tak. Z 52 lat poświęcony jest jeden rozdział i jeszcze jest w drugiej księdze królewskiej, w 15 rozdziale, zaledwie 3 wersety o nim są. Co się stało? Dlaczego? Co się zdarzyło, że Uzjaszowi, który mógł być największym królem w historii Izraela, dużo większym od Dawida, poświęcono tak niewiele miejsca. I wyjaśnienie jest w tym 16 wersecie. Gdy doszedł do potęgi, wbił się w pychę ku własnej zgubie. Pycha, któż z nią sobie poradził? Mam obawy, że nikt. I wiecie, to jest tak. Dopóki jesteś myszką, takim sobie nic nieznaczącym człowieczkiem, wszystko jest dobrze. Ale, jak powiadamy dzisiaj, trwa tak zwany wyścig szczurów. I jak się staniesz takim rasowym szczurem, to jest koniec z pokorą, a wyrasta jak baobab pycha. Uzjasz zaczął jak myszka, ale skończył jak rasowy szczur, tylko że bez Bożego błogosławieństwa. Jakie znaczenie ma ta historia sprzed wieków dziś? Gdy o nim będę mówił, to pamiętajmy, że mówię o czymś, co ma znaczenie dzisiaj. Spróbujmy o sobie pomyśleć, czy nie jestem w którymś miejscu takiego życia, jakie było dane Uzjaszowi. Bo przecież i my możemy być z czegoś dumni. Mogę być dumny z mojego samochodu. To sąsiad ma gorszy, nie? Mogę być dumny z mojej rodziny, z moich dzieci. Najmądrzejsze, najwspanialsze, tamte, a to takie głupasy. Mogę być dumny z tego, czego dokonałem. I to mógłbym być dumny, bo nie tylko, że 2200 kazań wygłosiłem, ale każdego roku przez 26 lat jeszcze miałem 200 godzin wykładów rocznie. To jest ogromna ilość. Mógłbym być z tego dumny. Tak, mogę być z tych rzeczy dumny. Z czegoś, co się zdarzyło w moim życiu. Wywiązałem się z pewnych obowiązków i każdy z nas może pomyśleć. Wywiązuję się dobrze, wykonuję moją pracę dobrze, odpowiedzialnie. Jest jeden minus tego wszystkiego. Jeśli myślę, że zawdzięczam to wszystko sobie, to jestem człowiekiem, który jest arogancki w swej dumie. Zasłużyłem przecież na to wszystko. Moja mądrość, mój spryt, moje zapobieganie, ale wtedy jestem dumnym, aroganckim człowiekiem. Uzjasz takim się stał. Nie był takim, ale takim się stał. Nastolatek powiada do swojego ojca: jestem dumny, że nazywam się Kowalskim. A ojciec do niego mówi: co żeś zrobił, że zasłużyłeś na to, by być Kowalskim? No tak naprawdę to nic. Niczego nie zrobiłem, by być Kowalskim. Po prostu urodziłem się w tej rodzinie. Nie zasłużyłem sobie na to wszystko, co mam. Urodziłem się w dobrej rodzinie, kochających rodziców mam. Mieszkam w kraju, w którym mogę czcić Boga, ale tak naprawdę, gdy się nad tym wszystkim zastanowić, co mamy, czym dysponujemy, co jest naszym sukcesem, to na nic z tych rzeczy naprawdę nie zasługujemy. Ponieważ wszystko, co mamy, jest prezentem od Boga. I Uzjasz miał to wszystko, co o nim opisuje, chociaż tak krótko ten jeden rozdział, miał z Bożej łaski. Biblia uczy, że wszystko pochodzi ostatecznie od Boga. Nasze życie jest prezentem od Boga, nasze dzieci są prezentem od Boga, twój współmałżonek jest prezentem od Boga. Wszystko, co w naszym otoczeniu, jeśli mądrze myślimy, jest prezentem od Boga. Problem ludzi aroganckich polega na tym, że podejrzewają, że uważają, że przecież to dzięki ich zapobiegliwości mają wszystko. Zapracowali na to. Ich status, ich sytuacja, czy to materialna, czy jakaś taka społeczna, to przecież zasługa ich. Tam Boga najczęściej nie ma, nie wspomina się Go. Wywyższany jest człowiek. I co powiada Słowo Boże? Będziesz, gdy mówi o ziemi obiecanej do Mojżesza, będziesz tam jadł i nasycisz się. Będziesz za tę dobrą ziemię błogosławił Pana, Twojego Boga, który tę ziemię Ci dał. Uważaj, abyś nie zapomniał o Panu, Twoim Bogu. Pamiętaj, abyś nie przestał przestrzegać Jego przykazań, Jego praw i Jego ustaw, które ja Ci dzisiaj nadaję. Gdy już najesz się i nasycisz, pobudujesz piękne domy, gdzie zamieszkasz, gdy rozmnoży się Twoje bydło i owce, nagromadzisz srebra i złota i będziesz miał wszystkiego pod dostatkiem. Uważaj, aby nie uniosło się Twoje serce i abyś nie zapomniał o Panu, Twoim Bogu, o tym, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. To 8 rozdział 5 księgi Mojżeszowej. Właśnie to stało się z Uzjaszem. Zapomniał o tym, co się zdarzyło wcześniej, o Bożych błogosławieństwach, o tym, co się zdarzyło w jego życiu, w jego rodzinie. Stał się silny, mocny, a jego serce stało się dumne. Zaczął myśleć, że on na to wszystko zasłużył. Jest taki werset tam bardzo ważny. Tak długo jak szukał Pana, Bóg dawał mu powodzenie. Jak długo szukał Boga, tak długo miał powodzenie. W Księdze Przysłów czytamy: pycha chodzi przed upadkiem, wyniosłość ducha przed potknięciem. Pewnego dnia Uzjasz zdecydował, że ma prawo wejść do świątyni i złożyć ofiarę, spalić kadzidło na ołtarzu. Dlaczego on to zrobił? Czy on nie wiedział, że mu nie wolno? Dobrze wiedział. Nawet zwykły Izraelita wiedział, że ta czynność jest zarezerwowana dla kapłanów. Uzjasz był nauczony wszystkiego przez Zachariasza o Bogu, a mimo to w swej arogancji, w swej dumie zdecydował: wejdę do świątyni i złożę ofiarę. Jest powiedziane, że Zachariasz uczył Uzjasza bojaźni Boga i postępowania we właściwy sposób. Ale jednego dnia on decyduje: nikt mi nie będzie tu mówił, co ja mam robić, jestem królem, mam prawo. I uznał, że to się przecież spodoba Bogu. Tak, jak patrzymy po ludzku, myślimy sobie: no cóż złego? Przecież chciał złożyć Bogu ofiarę, nie jakiemuś bożkowi. Wszedł do świątyni, ale zanim weszli, od razu kapłani powiedzieli: nie masz prawa, opuść świątynię, zbezcześciłeś ją. Bóg się pysznym przeciwstawia, powiada apostoł Piotr, lecz pokornych darzy łaską. Wiecie, tacy ludzie, którzy uważają, że oni mają prawo i że im wolno, większość zdań zaczynają od słowa ja. Ja to, ja tamto. Nie usłyszycie, że ktoś, że Bóg, ja. I wtedy Uzjasz zostaje porażony tronem. Resztę życia spędzi w oddzielnym domu z powodu trądu. W tym czasie, gdy on jeszcze będzie oficjalnie pełnił funkcję króla, przejmuje Jotam, jego syn, dalej pełnienie funkcji króla. Dlaczego Uzjasz coś tak głupiego zrobił? Przecież wiedział, że mu nie wolno. A jednak to zrobił. Nigdy o tym wyraźnie nie mówi, ale podejrzewam, że Uzjasz uznał: cóż, jestem dobry, wszędzie widzicie moje błogosławieństwo, wszystko mi się udaje, odzyskałem Elat, odzyskałem ziemię, które zabrali Filistyni, wygrywam z Amalekitami. Dlaczego on jako król miałby przestrzegać takich starych, głupich przepisów? Po co? Po co przestrzegać czegoś, co jest już stare, zaszłość? Ale ja mogę teraz, jestem królem, wolno mi. Współczesna historia niestety się powtarza. Ludzie często zadają pytanie, kiedy z nimi rozmawiać. Z przerażeniem stwierdzam, że też wierzący. A dlaczego mamy przestrzegać tego, co jest w Biblii napisane? A dlaczego czekać aż do ślubu? Kochamy się. A mieszkajmy razem, to taniej przecież na stacji. A po co wypełniać takie polecenia biblijne? Przecież to jest drobiazg. Po co takimi drobiazgami się zajmować? Są poważniejsze sprawy. Edyta Geppert śpiewa w jednej ze swoich piosenek, przecież Panie nie jesteś drobiazgowy. Niestety myli się. Pan Bóg jest bardzo drobiazgowy. Bardzo drobiazgowy. Jezus ostrzegał, że wielu wierzących odwróci się i oziębnie, ponieważ rozmnoży się nieprawość i miłość wielu oziębnie. Jego przesłanie jest bardzo jasne. Wielu tych, którzy byli gorliwi dla Boga, chodzili za Nim, odpadnie. Pytanie brzmi, czy znajdzie jeszcze wiarę na tej ziemi? Czy w naszych czasach znajdzie? Dla wielu ludzi już Biblia jest właściwie niepotrzebna. Ja to ciągle przypominam, wspominając takie świeckie filmy, filmy kowbojskie. Jakaś miejscowość, w centralnym punkcie kościół, w niedzielę idą ludzie do kościoła. I co mają? Każdy pod pachą jak największą Biblię niesie. Dzisiaj wcale Biblii praktycznie się nie nosi do zborów. Jeden z naszych młodych kaznodziei robi test, jak tylko on ma możliwość usługiwania, pyta się, czy macie Biblię. Ja powiadam, że dobrze, dzisiaj są takie czasy, że można mieć w wersji elektronicznej, jeśli się SMS-ów nie wysyła, a z wersji elektronicznej korzysta, to super. Ja mam wersję elektroniczną w tym tablecie, 15 różnych tłumaczeń. Jakbym miał 15 Biblii z sobą wziąć, żeby wam zrobić studium, no to to byłoby jakieś szaleństwo, prawda? Ale często nie mamy Biblii przy sobie, bo się jej wstydzimy. Wstydzą się ludzie. Powiadają, a po co to czytać? Po co czytać Stary Testament? Ale to nie jest Stary Testament. Tak jak i ten drugi nie jest nowy. To jest Boże Słowo, Boże przesłanie. Bierzemy je, bo to jest Księga Życia. To nie jest książeczka do nabożeństwa. To jest Księga Życia. I albo żyjesz, albo umierasz. Wielu ludzi, kiedyś gorliwych, dziś jest już gdzieś poza Kościołem. Powoli zaczynają ziewnąć, duchowo zaczynają wstygnąć. Niektórzy wrócą do starego, cielesnego życia. Jezus musiał zająć się podobnym problemem. Matka dwóch synów przyszła do Niego i poprosiła o dobre miejsca w niebie. Bo chcieli w wieczności być ważni. Musiał Jezus to skorygować. Paweł był zmuszony skorygować zbór w Koryncie. A co to? Jeden mówi, że jest apolosowy, klefasowy, piotrowy, jeszcze tam chrystusowy. To co, Chrystus podzielony? To człowiekowi zabierzeliście? Daje jasne przesłanie zborowi koryńskiemu. Inaczej mówiąc, można wynająć utalentowaną osobę, ale jeśli jej charakter nie jest zmieniony przez Boga, ma pęknięcie wewnętrzne, to świat tej skazy nie naprawi. Uzjasz, dopóki żył Zachariasz, o którym niewiele wiemy. To nie jest ten Zachariasz, który napisał księgę Zachariasza. To nie ten. I dopóki miał taką osobę, która mu doradzała, trzymał się Boga. Ale w pewnym momencie zabrakło go. I wszystko wskazuje na to, że on wokół siebie stworzył pozory, a tak naprawdę czekał tylko, kiedy on pogrozi palcem wszystkim, powie, mnie wolno. Jego pycha rosła i czekała na moment wybuchu. To prowadzi mnie do kolejnej takiej uwagi. Wybór zawsze należy do nas. To my wybieramy, kim jesteśmy, kim chcemy być, jakimi ludźmi będziemy. Uzjasz dokonał wyboru. On wolał wpływ władzy i dumę, bo chciał przekroczyć granice, których mu przekroczyć nie wolno było. Bóg ustanowił to dużo wcześniej, niż on się urodził. Pamiętam taki dramatyczny moment w naszym zborze, kiedy stanąłem przed ludźmi, też mi powiedzieli, to już jest przeszłość, to niepotrzebne. Więc wziąłem Biblię, powiedziałem, to którą kartkę mam wyrwać. Kolejno. Tą. Ale zostaną tylko okładki. Nie, bracie, nie rób tego. albo przestrzegamy Słowa Bożego, albo mamy własne, swoje. Dumni ludzie nie przewidują przeszkód. Myślą, że wszystko będzie się toczyć pięknie, wszystko będzie ładnie, będzie praca, będzie rodzina, będą sukcesy. Nie zakładają, że któregoś dnia to wszystko się może wysypać, przestać działać. I co wtedy? Wszyscy są zdrowi, a to wcale nie świadczy, że któregoś dnia nie dopadnie mnie choroba. Postawa Uzjasza doprowadziła go do upadku. Pytanie jest, kiedy on to zrozumiał, że upadł? Kiedy został dotknięty trądem? Zorientował się, co zrobił. Ale zobaczcie, trąd został do końca jego życia. Czy Pan Bóg go nie mógł uzdrowić? Oczywiście, że mógł. Ale jego harde serce na to nie pozwalało. Wiecie, czasami próbujemy ciągnąć pewne rzeczy w różnych kierunkach. Dwóch ludzi spotkało się przypadkowo. Jeden szedł ulicą i zobaczył, jak inny zmaga się z pralką, w której nie może jakoś ruszyć z miejsca gdzieś tam na podejście w drzwiach. Więc podskoczył i zaoferował swoją pomoc. Po kilkunastu minutach okazało się, że nie ruszyli z tą pralką do przodu. Właściciel pralki mówi, chyba nigdy jej nie zniosę na dół. A ten, co pomagał, ja myślałem, że my ją do góry wnosimy. Dlatego stanie cały czas w tym punkcie. Jak nie wiemy, co chcemy zrobić, w którym kierunku, to ten wybór nasz może być bardzo zły. Pchamy czasami w życiu w różnych kierunkach, a efektów nie widać. Uzjasz zaczynał dobrze. 16-letni chłopak zostaje królem, to jest niesamowite. Poszedł śladami ojca. To nie Bóg chciał, by rządy Uzjasza tak się zakończyły. Bóg miał złamane serce, gdy patrzył na tego chłopaka, potem już mężczyznę, jak ten odwraca się plecami do niego. Czasami tak może być w naszym życiu. Upokorzymy się albo będziemy trzymali się naszej dumy. Ja mam rację. To nie polega na tym, że mój umysł ma rację, ale moja duma nie pozwala ustąpić. Możemy być wdzięczni, że służymy wybaczającemu Bogu. Ale to nie oznacza, że nie powinniśmy uciekać od grzechu jak najdalej. Kluczem w tym jest słowo, dopóki szukał Pana. Jest wiele powodów, dla których czasami nie szukamy Pana. Brak zainteresowania, nie chcę wiedzieć, ponieważ jeśli nie wiem, to nie muszę. Leszek Kłakowski powiada, że jeśli ludzie w Kościele nie znajdą Jezusa i Boga, nie usłyszą o grzechu i pokucie, to wcześniej czy później odejdą z takiego Kościoła. A pisze o tym w książce, której tytuł jest prowokacyjny. Jezus ośmieszony. I pokazuje, jak my ludzie ośmieszamy Jezusa swoim zachowaniem. I to nie tylko on mówi o ludziach, którzy gdzieś stoją z boku niewierzących, ale mówi o nas, którzy wydawałoby się, powinniśmy wiedzieć, co należy. A my zadajemy, jak Uzjasz, głupie pytania. Dobrze wiemy, czego nie wolno, ale zadajemy pytanie, a czy mogę, a czy nie wolno. Wiecie, dziecko też tak... Nie rusz, nie wolno, ale ręka cały czas wędruje. Nie rusz, nie dotykaj. Patrzy na ciebie, a szuka, gdzie to zbroić. Albo czepiamy się słów, które nam są wygodne. Jak powiesz swojemu dziecku, wynieś śmieci, wracasz niewyniesiony. W Pyta się, czemu nie wyniesiono? Nic nie słyszałem. Ale tydzień wcześniej rozmawialiście z tym samym dzieckiem, bo chce wyjść za tydzień na jakąś imprezę. Ale powiedziałeś, ale tutaj jesteś niekonsekwentny. Zobaczcie, będą pamiętać każde słówko, które powiedzieliście. A nie słyszał, że miał wynieść. Wybiórcza pamięć. Wybiórcze słuchanie. Tak jest z nami. Często chcemy słyszeć to, co chcemy. Nie to, czego Bóg od nas oczekuje. A czemu nie wolno? A czemu mam tak postąpić? Uzjasz szukał Boga za czasów Zachariasza, dopóki ten nie umarł. To bardzo ważna uwaga. Pytanie brzmi, kto ma wpływ na nasze życie, zachowanie, postępowanie. Przyglądajcie się, kim są wasi przyjaciele, przyjaciele waszych dzieci, waszego towarzystwa. A ja wam coś powiem. Pokaż mi twoich przyjaciół, a pokażę ci twoją przyszłość. Bardzo ostrożnie wybierajmy. To nie znaczy, że mamy się izolować. Pytanie jest, kto ma wpływ? Oni czy ty? Jeśli oni, lepiej rezygnuj. Dzisiaj jest taka moda na mentorów i coachów. Jak nie wiecie, kto to jest, to wam powiem. Z Wikipedii to sobie spisałem. Polega głównie to na tym, by uczeń poprzez regularne rozmowy z mistrzem zdobywał nową wiedzę, poznawał siebie, rozwijał zawodową samoświadomość i obawiał się podążać wybraną samodzielnie drogą samorealizacji. Istotą jest odpowiednie zmotywowanie w celowym usprawnieniu funkcjonowania. A, jest to dłuższe. Kogo zaczynamy wybierać? Ja mówię, to jest moda w kościele, nie w świecie. Tam nie sobie mają coachów i jakich chcą, psychoanalityków jeszcze. Ale w kościele? To już nam nie wystarcza Jezus, nie wystarcza nam Biblia, to muszą być tacy motywatorzy, mentorzy. Wyrosłem w kościele, który się rozwijał bez takich opcji. I bardzo dobrze. Dziesiątki młodych osób się nawróciło. Nie potrzebowaliśmy mentorów, coachów, potrzebowaliśmy Jezusa Chrystusa. Ale prawda jest taka, że i dziś Kościół takich potrzebuje. Po co my się w takie rzeczy mamy plątać? To jest zawracanie głowy, to jest nabijanie, tak wam powiem wprost, kasy tym, którzy tymi coachami i mentorami są. Jestem przerażony, że robi się to już za pieniądze. Wyznacza się Panu Bogu godzinę, coach będzie od godziny 15 do 17 z tobą się razem. Modlił Pan Bóg w tym czasie będzie uzdrawiał, a w innym czasie nie? To Pan Bóg się zestarzał? Dinozaur? Gdzie my zdążamy? Dopóki Uzjasz trzymał się Zachariasza, on szedł Bożą drogą. Kiedy uznał, że to już wystarczy, teraz ja tu jestem mądry, ja jestem mentorem, ja będę coachem, zaczął dryfować ku niewłaściwej drodze. Zostawił Boga. Uzjasz był dobrym przywódcą, ale tata zostawił mu w spadku bożki. Kiedy raz wyruszył ojciec na wyprawę, wrócił z bożkami, wziął je z sobą, przyniósł do domu, jest napisane i oddawał im hołd, a syn się przyglądał. Czy zdajecie sobie sprawę, że to, co się dzieje czasami w naszych domach, w naszych rodzinach, wynika z tego, że coś zrobiliśmy, a członkowie rodziny przyglądali się temu, a potem zadajemy pytanie, dlaczego? Jest napisane, że historia Uzjasza jakby ma swój dalszy ciąg, ale w księdze Izajasza. Zaczyna się ta księga, gdy w czasie śmierci Uzjasza Izajasz zobaczył chwałę Boga. Zobaczył, że Bóg jest. Że Bóg jest w świątyni. To nie Bóg odszedł ze świątyni, to Uzjasz przeciwstawił się Bogu. Czasami możemy być w roli takich osób. Nasze serce bardzo urośnie. Wydaje się, że jesteśmy już tacy dobrzy. I wiecie, to nie dotyczy ludzi z tego świata. Pamiętajcie, że mówię o świecie, o środowisku ludzi wierzących. Pomyślicie sobie, no dobra, to stary senior zaczyna takie rzeczy opowiadać. Zawsze to mówiłem, tylko nigdy nie słuchano. Albo bardzo słabo potem słuchano. Dziś konsekwencje tego już w niektórych miejscach widać. Dziś kościoły mają nazwy, ale nie jest związane z Bogiem. To nie jest już Kościół Jezusa Chrystusa dla ludzi, którzy szukają Jezusa Chrystusa. Tylko dla Ciebie, wiecie, jak sklep, buty dla Ciebie, apteka dla Ciebie.
Kościół dla Ciebie.
Myś tak mamy w Kościoły. Kościół dla miasta, dla metropolia, mieścina Pipidowa.
Dla Ciebie wykruszki.
Metropolia. Chrześcijańskie szaleństwo. Kto śmieszy, a to trzeba płakać będzie chyba. Zawsze musimy podjąć decyzję. Kto jest ważniejszy w naszym życiu? W innym tłumaczeniu ten werset brzmi tak. Ale kiedy doszedł do szczytu potęgi, uniosła go tak wielka pycha, że doprowadziło go to do zguby. Ten werset w tłumaczeniu Biblii Warszawsko-Praskiej zaczyna się takim małym słówkiem. Ale. Słuchajcie, to słówko ale może mieć pozytywny lub negatywny wydźwięk. W wielu sytuacji ma negatywny, ale kiedy doszedł do potęgi. No wiecie, czasami przychodzi lekarz i mówi tak. Wiecie Państwo, operacja była trudna, sytuacja trudna, ale zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy. Są dobre rokowania. Czy to słówko nie jest wspaniałe? Ale jest nadzieja. Lekarze zrobili wszystko. Kiedy pojawia się takie słowo, ale, to bądźmy uważni, bo coś przez to słowo ważnego Bóg chce powiedzieć. Ale w sytuacji Uzjasza to słowo miało negatywny wydźwięk. Z tym mamy do czynienia w historii Uzjasza. Utalentowany, ale jego charakter zawiódł, władza uderzyła mu do głowy. Wiecie, władza to taki napój, który szybko uderza do głowy, gorszy od wody sodowej. Władza poprowadziła go do odizolowania. Słuchajcie, nigdy już nie mógł wejść do świątyni, nigdy nie mógł mieć społeczności z ludźmi, musiał żyć w odosobnieniu. Nikt nie chciał do niego podejść. Nikt nie chciał z nim mieć nic do czynienia. Nikt z bliskich, nikt z rodziny. Tron. Koniec. Skazany na powolne umieranie. Bardzo ważne jest, co robimy, jak postępujemy. A zatem cokolwiek jecie, albo to Paweł powiada, lub pijecie, albo cokolwiek czynicie, wszystko to czyńcie na chwałę Boga. Bądźcie ludźmi, którzy nie dają powodu do potknięć ani Żydom, ani Grekom, ani Kościołowi. Być może jako chrześcijanie potrzebujemy, by Bóg skorygował nasze życie, siostry i bracia. Niestety ciągle spotykam w swojej służbie takie duchowe wraki, które wymagają korekty. Byli bardzo wysoko, ale arogancja, pycha spowodowała, że są bardzo nisko, że dziś nic się z nimi nie liczy. Nie widać oznak, by chcieli upokorzyć się przed Panem Bogiem. I tu jest bardzo wiele odpowiedzi w tym miejscu na zdania zaczynające się dlaczego. Wiecie, my czasami jesteśmy bardzo delikatni jako ludzie wierzący. I tak oględnie ktoś powiada, ale dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego mnie to spotkało? I my jako ludzie wierzący, ja sam wiem, co robię. Tak oględnie próbujemy powiedzieć, no wiesz, no Pan Bóg jest miłosierny, no ale a w wielu sytuacjach należałoby prosto wyrąbać. Odszedłeś od Boga. Żyjesz w grzechu. Nie pokutujesz. Dlatego Tu jest odpowiedź na wiele zdań zaczynających się od słówka dlaczego. Oczywiście nie w każdej sytuacji tak, ale w wielu przypadkach to słowo ma zastosowanie właśnie ponieważ poszliśmy sobie własną drogą. Zbiłeś się w pychę. Dlatego tak wygląda twoje życie. I siostry i bracia, dziś jesteśmy w tym miejscu, aby stanąć przed Bogiem, jeśli macie taką potrzebę. To nie, żeby ją tu teraz wygłosić publicznie, bo nie o to chodzi. Żeby znów wykazać się taką pokorą, że ja taki pokorny wyznam przed wszystkimi. Wyznaj to Bogu. Niech twoje serce będzie zmienione, twoje życie zmienione. Wiecie, głośne deklaracje często są tak długo deklaracjami, dopóki za drzwi nie wyjdziemy. A potem kończy się niedziela i zaczyna się dzień powszechny. Dlatego chciałbym zakończyć takim pytaniem. Jakie będzie twoje epitafium? Czy będzie na nim napisane szukał, szukała Pana dopóki? Największy przegrany Uzjasz. Ale ta historia jest współczesna. Stajemy często z pytaniem, po której stronie jesteśmy. Jak Bóg w twoim i moim życiu funkcjonuje? Czy ta księga ma jakieś znaczenie, czy nie? Czy mam się trzymać tego słowa, czy mam iść z nowoczesnym duchem czasu? W ubiegłym roku kilka razy słyszałem od niektórych osób. Musimy iść z duchem czasu. To zapomnieli, że ten duch jest diabelski. Ten duch czasów jest diabelski. Wcale nie musimy z tym duchem czasów iść. My mamy iść z duchem Bożym. Z duchem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z prowadzeniem Ducha Świętego. My mamy podążać za naszym Panem, a nie za duchem tego świata. Duch tego świata prowadzi na manowce. Dopóki trzymał się tego, co Zachariasz go uczył, nie dryfował. Kiedy przestał się trzymać bojaźni Bożej, przestał trzymać się Pana, przestał uważać Boga za najważniejszą osobę jego życia, stracił wszystko. Dobrze, jeśli jest czas i można powrócić, a jeśli tego czasu zabraknie, jeśli zabraknie tego czasu na pokutę, na zmianę życia, zostaje się w miejscu odosobnienia. Dlatego to moje pytanie. Jakie będzie moje epitafium? Szukał Pana dopóki, czy szukał Pana zawsze, bo wiedział dlaczego? Amen. Amen. Niech Was Bóg błogosławi.